Wołodymyr Jaworski-Woldmur.
Półsenne kartki z diamentowego cesarstwa. Z diamentowego cesarstwa.
I królestwa ziemi północnej.
Z diamentowego cesarstwa.
Przekład z ukraińskiego Bohdan Zadura. Wydawnictwo Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa, rok 2021. Rozdział pierwszy. Rana w prawej skroni.
Kula przebiła ochronną warstwę żelaza, roztrzaskała kość i wyleciała. Krew ciekła i zalewała nowy, dopiero co pobrany z magazynu French. Trzeba było znaleźć kawałek gazy, ale polową apteczkę wybuch granatu przysypał ziemią. Z bólu przed oczami przepływały kolorowe koła.
Na domiar złego zerwał się silny wiatr z chłodnym, mokrym śniegiem. I legionista w łusce Piłon, który i bez tego był człowiekiem słabowitym, nieszczęśliwie poślizgnął się na łusce zgniłej cebuli i straciwszy równowagę, chlupnął do dołu z cuchnącą wodą.
Łapiąc ustami powietrze jak ryba, już prawie umierał, zachłysnąwszy się gęstym mułem, gdy wreszcie do natarcia ruszyło cesarskie lotnictwo i atak wrogiej konnicy króla Rafanaiła został odparty.
Niebawem nadbiegli z wielkimi drewnianymi noszami dwaj pijani sanitariusze i klnąc nieustannie jeden na drugiego, wyciągnęli legionistę w usce Piłona z dołu już niemal bez oznak życia.
Na stole operacyjnym, pod skalpelem wojskowego lekarza, wózcy Piłon wytrzeszczonymi oczami patrzył na zalany krwią biały fartuch i ryczał w głos.
Jakiś czas później, już na dalekich tyłach, leżąc na żelaznym łóżku w sali stołecznego szpitala,
legionista ochrypłym głosem wyjaśniał bez chwili przerwy na lewo i na prawo i na lewo... I prawo, że wówczas nie ryczał z bólu, a dlatego, że dostał właśnie wiadomość o śmierci swej narzeczonej, Moawity, na pokładzie statku handlowego pomyłkowo ostrzelanego przez nabrzeżną artylerię. Niech no tylko zagoi się moja rana, a niech chybnie znów ruszę do boju. Ja ruszę do boju.
Powtarzał wózcy Piłon, pogrążając się w swym podświadomym, niekończącym się śnie.
Rozdział drugi. Totalne natarcie.
Totalne natarcie armii cesarza Baltazara II rozpoczęło się równocześnie na wszystkich frontach. W ruch poszły prawie wszystkie zapasowe legiony. Mimo to, jakby niewiele sobie robiąc z zaciekłych walk, trwających już od dwóch dni, nieprzyjaciel ledwie na kilku odcinkach doznał bardziej znaczących strat i trochę odstąpił. Zdobytym terytorium okazały się całkiem niewielkie skrawki ziemi, doszczętnie spalonej i do cna porytej przez wybuchy bomb lotniczych. Wyglądało na to, że natarcie przejdzie w długotrwałe, wyczerpujące oblężenie.
Legionista w usce Piłon ze szramą, niebieskawym wgłębieniem na prawej skroni, siedział kuląc się z zimna w okopie i od czasu do czasu spluwał krwią, która nieprzerwanie sączyła się z zębów rozbitych w natarciu godzinę temu.
W ciągu tych dwóch dni ciężkich walk wraz z innymi legionistami 27 Legionu kilkanaście już razy rzucał się do rozpaczliwego ataku na umocnione linie królewskich karabinów maszynowych. Jednak wszystkie próby przerwania obrony nieprzyjaciela kończyły się haniebnym odwrotem.
Rozdrażniony i ogarnięty złością wózcy Piłon przeklinał cały świat. Szczególnie zły był na żołnierzy z obsługi dalekosiężnych armat, którzy jego zdaniem zawsze spóźniali się z ostrzałem i słabo wstrzeliwali się w cel. Niedołężne wyrodki! Złorzeczył półgłosem raz po raz, spoglądając na wzniesienia, na których stały armaty.
Pod wieczór, gdy powoli zaczął zapadać zmrok i ze sztabu nadeszła wiadomość, że tego dnia nie będzie już więcej ataku, złość wózcy Piłona trochę się pohamowała.
Schował się w ukryciu i leżąc na zakrwawionym szynelu swego zabitego przyjaciela, kapitana Firana, zaczął się wsłuchiwać w pojedynczy świst kul. Przekonany, że nie ma co liczyć na szybkie zwycięstwo. I że na tej wojnie zginą jeszcze tysiące odważnych żołnierzy. Zginą jeszcze tysiące odważnych żołnierzy. Zginą jeszcze żołnierze.
Rozdział 39. Fragment. Nie można ani na chwilę zapominać o niebezpieczeństwie.
Wyspiarska wojna zaczęła się podobnie jak i wszystkie poprzednie wojny z Królestwem Ziemi Północnej. Niespodziewanie.
8 fregat Królewskiej Flotylli pod dowództwem admirała Drykuli w nocy 2 maja niepostrzeżenie podpłynęło do Wysp Dzikiej i Złej i huraganowym ogniem z dział Konkwist, armaty te strzelają na dużą odległość, zniszczyło wszystkie 4 cesarskie okręty Straży Przybrzeżnej, które patrolowały granicę morską. Potem admirał Drykula wydał rozkaz natychmiastowego wysadzenia desantu.
Część królewskich żołnierzy wylądowała na Wyspie Złej, gdzie nie było żadnej wojskowej załogi, a główne siły na Wyspie Dzikiej. Tutaj, gdy tylko zaczęło się rozwidniać, stoczyli krótki bój ze specjalnym oddziałem legionistów grenadierów, sformowanym z resztek 27 Legionu 6 Cesarskiej Armii.
Naturalne, że oddział nie mógł przeciwstawić się całemu nieprzyjacielskiemu wojsku. I doznawszy strat, zmuszony był opuścić wyspę. Legioniści, zabrawszy rannych i zabitych, przeprawili się 2 motorowymi szalupami na wyspę Świętego Jowa, gdzie stał 2, 11 i 13 Legion 5 Cesarskiej Armii i był przygotowany skuteczny system obrony brzegowej.
Wyspy Świętego Jowa, Dzika i Zła leżały na północnym zachodzie Diamentowego Cesarstwa, jakieś 350 km od nadmorskiego miasta Sizrek, które znajdowało się w pobliżu Zatoki Deszczowej. Wyspa Świętego Jowa była największa. Na jej równinnym, płaskim zachodnim wybrzeżu rozłożyło się miasteczko Luscynia, co w mowie tamtejszych mieszkańców oznaczało Słowika. Taką nazwę dostało dlatego, że wyspa była jedynym miejscem, gdzie w naturalnych warunkach żyły wyjątkowe czerwono-czarne słowiki, których śpiewem zachwycał się Baltazar II. Umocniwszy się na wyspach Dzikiej i Złej, królewska armia po kilku dniach ruszyła na wyspę Świętego Jowa.
Rozpoczął się ciężki bój z cesarskimi legionistami w lesistej, północno-wschodniej części wyspy. Równocześnie admirał Drykula wysłał 3 fregaty, aby zbombardowały Luscynię, a inne 3 miały wysadzić desant królewskich żołnierzy na południowym wybrzeżu. Jednak wzięcie wyspy z południa i zachodu było niemożliwe, bo tam wzdłuż całej linii brzegowej ciągnęły się betonowe reduty z potężnymi armatami. Tak więc cała uderzeniowa siła królewskiego wojska była skoncentrowana z północnego wschodu.
Nieprzebyte leśne chaszcze, jeziora i niewielkie, skaliste pagórki uniemożliwiały prowadzenie mniej lub bardziej skoordynowanych działań bojowych na wielką skalę i zamieniały wojnę w wyniszczające potyczki poszczególnych bojowych grup z obu nieprzyjacielskich stron. W tych walkach, rzecz jasna, wielkiego znaczenia nabierało wojenne doświadczenie i odwaga każdego pojedynczego żołnierza. Szczególnie w cenie byli snajperzy i w ogóle celni strzelcy jakiegokolwiek rodzaju broni, zdolni do błyskawicznej reakcji.
Legionista wózcy Piłon wchodził w skład oddziału grenadierów.
Z jakiej przyczyny oddział został wysłany jako wojskowa załoga na Wyspę Dziką? Nie wiedział nikt. Podejrzewano, że tę decyzję cesarz podjął w chwili umysłowego zaćmienia, kiedy którymś rankiem, po całej nocy spędzonej na lekturze proroctw świętego Markusa, usłyszał od swojego lekarza, akademika Bazyliksa, o egzotycznej przyrodzie Wyspy Dzikiej. Tym słowom cesarz nadał od razu prorocze znaczenie, bo słowo dziki
Dziki, 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 dziki. Dziesiątki razy powtarzało się w ostatnim proroctwie Markusa, które Baltazar II przeczytał nad ranem.
Tak, właśnie wyspa dzika to jest miejsce dla tego oddziału.
Z natchnionym błyskiem w oczach wykrzyknął cesarz. Późniejsze, uparte próby marszałka Chryzostoma, aby to odwrócić, do niczego nie przywiodły i oddział odprawiono do ochrony wyspy.
Wojna na Wyspie Świętego Jowa trwała już blisko miesiąc. I im dalej królewscy żołnierze posuwali się w głąb lasu, tym trudniej i jednej, i drugiej stronie było kierować walką, czy nawet rozeznać się w wojennej sytuacji. Określić, gdzie swoi, gdzie obcy. Wyznaczyć bodaj w przybliżeniu linię frontu. Las kipiał od królewskich żołnierzy i legionistów cesarza, którzy zaciekle i bezlitośnie zabijali jedni drugich. Strzelaninę i wybuchy słychać było na całej wyspie. I nie można się było zorientować, kto strzela, kogo zabito i gdzie jesteś.
W otoczeniu wrogów czy swoich?
Po miesiącu nieustannych walk nikt nie wiedział, który obszar lasu jest czyj.
Wszystko się przemieszało.
Wojna zamieniła się w ciągłe zasadzki.
Gdzie?
Śmierć wyglądała zza każdego krzaka.
Starego pnia.
Drzewa. Czy skały. A nieprzyjaciele mogli się zjawić
z każdej strony.
Komendy,
rozkazy,
sprawozdania,
przygotowanie bojowych akcji.
Wszystko to całkowicie utraciło sens.
To bez sensu.
Nikt nikomu nie wydawał ani komend,
ani rozkazów.
Każdy wiedział tylko jedno.
Że trzeba wyśledzić i zniszczyć wroga.
Trzeba wyśledzić i zniszczyć wroga.
Legionista wózcy Piłon w szarym fręczu, cały obwiązany granatami, z krótką rusznicą w rękach, ostrożnie przedzierał się wśród zdrowych dębów, pomiędzy którymi dość gęsto rosły młode brzozy. Kilka godzin temu stracił dwóch swych towarzyszy, którzy koło Słonego Jeziora wpadli w zasadzkę i zostali zabici strzałami z rusznic.
Gdyby wózcy Piłon nie szedł kilka metrów z tyłu, to i jego spotkałaby taka śmierć.
Na szczęście zdołał rzucić we wrogów granatem i uciec w trzcinowe zarośla. Kiedy przebrzmiał wybuch i rozległy się jęki rannych...
Wózcy Piłon był już daleko. Nie przestawał biec jeszcze całą godzinę. Nie przestawał biec, aż się upewnił, że nie ma za sobą pogoni.
Teraz wózcy Piłon posuwał się bardzo powoli, wsłuchując się w każdy szelest. W lesie było cicho. Jeśli nie liczyć dalekiej strzelaniny od północy i pojedynczych, głuchych wybuchów od zachodu. Prawda, kwadrans temu gdzieś zupełnie obok na krótko zaterkotał karabin maszynowy. Wózcy Piłon natychmiast rozpoznał, że to szybkostrzelny, bezkołowy mariaż, w który uzbrojone są sotnie karabinów maszynowych królewskich wojsk. Ale karabin więcej się nie odezwał. I można było cieszyć się szelestem liści, śpiewami ptaków, co było bardzo rzadką i zapewne jedyną radością żołnierzy na tej wojnie. Szedł dalej przez las, kierując się na północ. Kierunek wyznaczał przy pomocy kompasu, bo słońce było wysoko, a w dodatku zasłaniały je chmury. Kiedy przechodził przez polanę, bujnie porośniętą anyżem i aż usianą czerwonymi, dojrzałymi poziomkami, za spróchniałym pniem powalonego dębu zobaczył umierającego królewskiego żołnierza. Jego oczy ze spuchniętymi, zaropiałymi powiekami były przymknięte. Spękane usta ledwo się poruszały. Miał przestrzelony brzuch i poranione obie nogi.
Zabij mnie! Błagał ledwo słyszalnie, z trudem otwierając usta.
Jestem legionistą, nie zabójcą! Ponuro odpowiedział wózcy Piłon i odwróciwszy twarz, odszedł.
O, bądź przeklęty! Rozpaczliwie jęknął żołnierz,
Uniósł na chwilę zakrwawioną rękę, która natychmiast bezsilnie opadła na trawę.
Wózcy Piłon poczuł, jak mu się ściska serce, ale bał się zatrzymać nawet na sekundę i szedł dalej, chcąc jak najszybciej opuścić polanę. Paliło go poczucie własnej nikczemności i bezsiły. To przykre uczucie długo go nie opuszczało.
Polana została już daleko z tyłu. Dębowy las zmienił się w zarośla orzechowych drzew, a legionista wciąż nie mógł pozbyć się goryczy z serca. Przedzierając się przez orzechowe chaszcze, z przerażeniem uświadamiał sobie, że jego wola jest teraz całkowicie sparaliżowana.
Cholera! Jak ja teraz będę walczył w takim stanie?
Mówił sam do siebie. Zabiją mnie w pierwszej potyczce.
Jednak zebrawszy całą swą energię, Wózcy Piłon dalej szedł na północ.
Chciał dotrzeć do wybrzeża, gdzie stała 19. Reduta Nadbrzeżnej Artylerii, aby stamtąd skontaktować się telefonicznie z dowódcą oddziału.
Im dalej posuwał się lasem, tym bardziej słabł huk wystrzałów z północy. Czasami odgłosy strzelaniny całkiem cichły, i trzeba było porządnie się wsłuchać, żeby cokolwiek usłyszeć. Zdawało się, że tę część wyspy wojna ominęła.
Wózcy Piłon nie zatrzymywał się ani na chwilę i wciąż szedł, i szedł, i szedł, i szedł, i szedł. Wreszcie zaczęły pojawiać się drzewa cytrynowe, szczotkownica i całe zarośla oliwek. To był jawny znak, że wybrzeże jest już niedaleko.
Legionista usiadł, by odpocząć. Położył rusznicę na trawie, zdjął tornister, rozzuł się.
I nagle w oliwkowych zaroślach coś jakby trzasnęło? Wózcy Piłon natychmiast upadł na ziemię i zacisnąwszy w prawej ręce granat, wstrzymał oddech. Przeleżał tak prawie godzinę. Prawie godzinę. Jednak żadnych podejrzanych dźwięków nie było słychać. Było cicho, bezwietrznie. Niebo się przejaśniło i zza chmur wyjrzało słońce.
W powietrzu natychmiast zaczęły fruwać żółte i niebieskie motyle, wszelkie inne owady, brzęczeć pszczoły, grać polne koniki. Potem w oliwkowych zaroślach, skąd dopłynął podejrzany trzask, zaśpiewał jakiś ptak. To był bardzo piękny, przejmująco smutny śpiew, chociaż składał się z niewielu tonów.
Gdyby ktoś był w zaroślach, to wątpliwe, żeby ptaszek śpiewał. Pomyślał Wózcy Piłon i ostrożnie zaczął podczołgiwać się do zarośli, trzymając w pogotowiu rusznicę i granat. Wkrótce podniósł się na kolana i rozsunął krzaki.
Na oliwkowej gałązce siedział nieduży wielkości wróble ptaszek z wąskimi czerwonymi i czarnymi poprzecznymi smuszkami i odchyliwszy do tyłu głowę śpiewał. To był słynny czerwono-czarny słowik, którego rzadko komu udało się widzieć na wolności.
Wózcy Piłon zapomniał o wszystkim na świecie. O wojnie, o wrogach, zapomniał nawet o cesarzu i o całej swojej poniewierce. I jak zaczarowany patrzył na słowika. Słuchał jego subtelnej pieśni, w której zdawało się, że odbijało się całe Wózcy Piłonowe dziwne życie, wypełnione jednocześnie i bólem, i słodyczą.
Kiedy słowik na chwilkę ucichł, legionista popatrzył na ziemię i pod pniem drzewa oliwkowego zobaczył gniazdko. Było ukryte w trawie, pośród małych, białych kwiatów gwiazdecznika i dostrzec je było bardzo trudno. W gniazdku leżały raz, dwa, trzy, cztery jajeczka z czerwono-czarnymi smuszkami.
Serce Wózcy Piłona zabiło radośnie. Przecież Cesarz Baltazar II już 2 lata temu obiecał wypłacić ogromną sumę pieniędzy temu, kto znajdzie jajeczka czerwono-czarnego słowika. Jednak dotąd nikomu nie poszczęściło się na nie natrafić. Wustypion szybko wszedł w zarośla, żeby wziąć jajeczka.
Nawet nie zwrócił uwagi, że przyleciał jeszcze jeden słowik. I teraz obydwa ptaszki, samiczka i samczyk, z rozpaczliwymi krzykami fruwają nad oliwkowymi zaroślami, nie będąc w stanie uchronić swych jajeczek od nieproszonego gościa.
Legionista cały był spięty. Pot gradem spływał z jego czoła. Wyciągnął ręce, aby zabrać jajeczka razem z gniazdkiem.
I w tej chwili rozległ się głuchy wystrzał królewskiego żołnierza snajpera, który zaczaił się na wysokim orzechu 0,5 kilometra stąd. I od dawna czekał, aż legionista wejdzie w jego pole widzenia.
Kula przeszyła prawe ramię Wustypiłona. I ten głośno jęknąwszy, upadł twarzą na gniazdo. W podpłuczonych jajkach pojawiły się niedosiedziałe pisklęta.
Ale legionista już tego nie widział, bo leżał bez przytomności. Nie słyszał również straszliwej strzelaniny, jaka wybuchła po kilku minutach.
Cały okoliczny obszar lasu zamienił się w krwawe pole bitwy,
która trwała do samego wieczora. Kilkudziesięciu zabitych żołnierzy pozostało.
Leżąc koło niego w różnych miejscach.
To tam.
Pod drzewami.
W krzakach.
Na trawie.
Widniały ciała w szarych cesarskich fręczach.
Czy w zielonych królewskich szynelach.
Nie można było nigdzie spojrzeć.
Żeby nie zobaczyć na ziemi.
Na gałęziach.
Pniach drzew.
Bryzgów krwi.
Nieprzytomnego Wustypiłona zabrali 2 legioniści z 11 Legionu i odnieśli na wybrzeże do armatniej Reduty, skąd morzem przetransportowano go do Luscynni, a potem na kontynent do Sediolanu. Tam, w stołecznym szpitalu, pobyt Wustypiłona długo się przeciągnął, bo mimo intensywnego leczenia jego stan się pogarszał i w końcu pewnego dnia dotknął go ogólny paraliż.
Przyczyną okazało się to, że królewski snajper strzelał srebrną, zatrutą kulą.
I lekarze nie byli teraz pewni, czy Wustypiłon w ogóle przeżyje.
Tymczasem wojna o wyspy trwała i zakończyła się dopiero po roku. Zwycięstwo odniósł król Rafanaiu. Wysłał on z królestwa jeszcze 4 fregaty, co pomogło admirałowi Drikuli skutecznie zablokować wszystkie podejścia do wysp z południa. I jakby się nie starał marszałek Chryzostom przerwać blokadę za pomocą cesarskiej bojowej flotylli, wszystko było daremne. Każda morska bitwa, jak na złość, kończyła się zwycięstwem admirała Drikuli. Wreszcie, gdzieś na początku kwietnia, opór odciętych od bazy zaopatrzenia i skrajnie wyczerpanych legionów, które przez cały rok broniły wyspy Świętego Jowa, został złamany. Cesarskie wojska opuściły lesistą część wyspy, w panice wycofały się na południowy zachód do Luscynii i wkrótce zaprzestały walki.
Królewska armia całkowicie okupowała wszystkie 3 wyspy i natychmiast ogłoszono koniec wojny. Następnego dnia król Rafanaiu w radiowym orędziu do poddanych ogłosił, że od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie. Wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie, wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie, wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie.
Dziką.
Wyspy Świętego Jowa, dziką i złą. I złą.
Było to słuchowisko Nie można ani na chwilę zapominać o niebezpieczeństwie. Taki tytuł nosi jedna z części utworu ukraińskiego pisarza Wołodymyra Jaworskiego-Woldmura Półsenne kartki z diamentowego cesarstwa i królestwa ziemi północnej. Epopeję w przekładzie Bohdana Zadury opublikowało Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie w roku 2021. W audycji wystąpili Mirella Biel i Tomasz Bielawiec. Scenariusz i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2022.